Ciekawe, co Andrzej powiedziałeś, bo trochę tak to mi pasuje pod Nehemiasza, ale myślę, że Nehemiasz w ogóle jest dla mnie taką postacią no, ulubioną, jedną z ulubionych z Biblii. Pewnie znamy historię dość dobrze, bo jakaś tak dobrze się wkomponowuje historię Izraela i tak mocno przemawia. Właściwie tak zastanawiałem się, czy jaki by dać tytuł Nehemiaszowi. Cały czas myślałem, że... Proszę?
Nehemiasz odnowicie.
Odnowicie, właśnie. Bo myślałem, że był dobrym przywódcą, ale nie był przywódcą. W sumie to jak czytałem dość dokładnie ten tekst, to doszedłem do wniosku, że on właśnie później konsultował właśnie z tymi, którzy byli za coś odpowiedzialni tam w mieście i był takim, na dobrą sprawę na pewno był pod czaszy. Ale tutaj w komentarzu biblijnym czytamy, że to była bardzo wysoka pozycja. No może to, co Andrzej wspomniałeś o Stalinie, więc myślę, że król też był czujny i ważne było, kto mu podawał wino, tak? I obsługiwał go i pewnie dużo innych rzeczy się z tym wiązało. Już w Rabce, jak byliśmy, niektórzy mieli okazję też być, właśnie użyłem tego przykładu Nehemiasza, już na jakby ten pierwszy rozdział, kiedy przybliżyłem trochę tą postać i też całą sytuację, jaka miała miejsce. W Suzie, tam gdzie on mieszkał, pracował i też czego się dowiedział, kiedy przyszli właśnie do niego przyjaciele, znajomi, rodzina z Palestyny i powiedzieli, że jest naprawdę ciężko, że źle im się żyje i tak dalej. Jeszcze pewnie jak zobaczyli, jak się powodzi Nehemiaszowi i jaką ma pozycję i tak dalej, to może jeszcze bardziej byli trochę no, zmartwieni, że im się tak akurat dobrze nie żyje. Ale właśnie o dziwo Nehemiasz nie tylko wysłuchał ich, przyjął ich, ale bardzo się przejął tą sytuacją swoich rodaków, swojej ojczyzny, stolicy. Pamiętamy, że spędził sporo czasu na modlitwie, z postem, na wyznawaniu o dziwo swoich win, swoich ojców, więc miał takie poczucie, że sam też jest jak gdyby współodpowiedzialny temu, co ma miejsce teraz w historii Izraela. Pokuta, wyznanie, żal i też powoływanie się na to, że pomimo tego, jacy my jesteśmy, jak ja jestem, moja rodzina, to Ty, Panie, dałeś obietnicę, jesteś wiernym Bogiem i to jest nasza nadzieja, do tego się właśnie odwołuje. I teraz możemy przeczytać drugi rozdział, to jest dalszy ciąg tej historii, co się dzieje dalej po tej modlitwie, po takim dłuższym czasie, można powiedzieć, no, fizycznie nic się nie działo, chociaż działo się, bo Nehemiasz się modlił, ale pewnie ci goście wyjechali z powrotem do siebie i może dostali poklepani po plecach, może dostali parę butelek wina i coś na drogę. A może im powiedział, że będę starał się coś zrobić, ale widzicie, ja jestem też tutaj niewolnikiem i co ja mogę, tak? Albo będę się modlił o was. Tak czy inaczej, drugi rozdział zaczyna się w ten sposób. I oto, gdy w miesiącu Nisan, 20 roku panowania króla Artaxerxesa, wykonywałem swój urząd, wziąłem wino i podałem królowi. W jego obecności nie okazywałem smutku. Lecz król mi rzekł, czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie jesteś chory. Nie, lecz masz jakieś zmartwienie. I przeraziłem się do najwyższego stopnia i rzekłem królowi, niech król żyje na wieki. Jakże nie mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego są strawione ogniem. I rzekł mi król, o co chciałbyś prosić? Wtedy pomodliłem się do Boga niebios i rzekłem królowi, jeśli to odpowiada królowi, jeśli sługa twój ma względy u ciebie, to proszę, abyś mnie posłał do Judy, do grobów moich przodków, abym go odbudował. I rzekł mi król, podczas gdy królowa siedziała obok niego, Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? I król, gdy podałem mu termin, raczył mnie wyprawić. I rzekłem królowi: jeśli to odpowiada królowi, proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników Transerfretei, aby mnie przepuścili, aż przyjdę do Judy. Również pisma do Asafa, zawiadowcy lasów królewskich, aby mi dał drewna do sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego się wprowadzę. I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego czuwała nade mną. Gdy przyszedłem do namiestników Transeferetei, wręczyłem im listy królewskie, a król wyprawił ze mną dowódców wojskowych wraz z jazdą. Skoro chorowita Sanballat i amonicki sługa Tobiasz to usłyszeli, bardzo im się to nie podobało, że przyszedł ktoś, kto się zatroszczył. No to taka jest dalsza część, pewnie znamy, ale przypominam, dlatego pozwolę sobie na przeczytanie, bo no szczegóły są tutaj bardzo istotne. Po tym czasie długiej modlitwy i wyczekiwania i postu nastąpiły pewne zmiany. Zmiany pewnie w osobie Nehemiasza, w jego wyglądzie. Krótko mówiąc, Bóg zaczął działać też i to w taki niespodziewany sposób, bo nie wiem, czy Nehemiasz miał jakiś plan, czy wiedział, jak się to wszystko potoczy i co się będzie dalej działo. Ale na pewno wiemy z tego tekstu, że Bóg odpowiada na tą modlitwę Nehemiasza, która jest to taka bardzo szczera, głęboka, płynąca z serca i, co chciałbym podkreślić, jest długa. Wczoraj na wykładzie prowadzący powiedział, że pomodli się krótko. Więc jedno nie wyklucza drugiego. Jest tak, że czasami modlimy się długo. Wydaje nam się, że bardzo długo. Że nieraz myślimy sobie, no może przecież już Bóg wie, zanim nawet powiemy, to wie, a jednak mamy taką potrzebę, żeby dalej modlić się i modlić. No i tak było właśnie tutaj, chyba w tym przypadku, że w tej modlitwie Nehemiasz był wytrwały, odmawiał sobie jedzenia, pościł i przeżywał to bardzo i jak gdyby postawił wszystko na jednej szali, że musi się coś wydarzyć, że będzie właśnie wytrwale bojował przed Bogiem. I to ciekawe właśnie, że król podejmuje inicjatywę, że właściwie nawet Nehemiasz nie musi jakichś robić podchodów czy naprowadzać go, tylko król podejmuje rozmowę i on jak gdyby wychodzi naprzeciw całej sytuacji, chociaż właśnie tutaj Nehemiasz nawet jest bardzo no, przerażony tym, od czego król rozpoczyna i na co zwraca uwagę. I no, to może być problem z jego i karierą i jeszcze coś więcej może z tego wyniknąć. Ale no, nie jest tak źle, jak widzimy, pomimo tego niepokoju, jednak Nehemiasz zachowuje taki trzeźwy ogląd sytuacji i zna swoją pozycję, szanuje króla i ufa Bogu. I pamiętam taką, tutaj Darek mówiłeś o naszej wyjątkowości, indywidualności, odpowiedzialności. I myślę, że my komponujemy się dobrze do tej postaci Nehemiasza jako ludzie wierzący, ufający Bogu. I gdzieś jesteśmy może właśnie na takim, w takiej służbie, gdzieś usługujemy, mamy jakąś pracę, pozycję, gdzieś w naszym życiu Bóg nas postawił. I może dobrze nam się powodzi, może średnio, może chcielibyśmy zmienić, tak czy inaczej Bóg miał jakiś powód, dlaczego tam, a nie gdzie indziej nas postawił i ma dla nas jakieś zadanie. Może właśnie to jest taka służba jak podczaszy, tak? I pamiętam taką sytuację, kiedy zmieniłem pracę, to było chyba już 22 lata temu, jak pracuję w tej firmie, gdzie zmieniłem ostatnio. I kiedy przyszedłem na rozmowę z moim obecnym szefem, pamiętam, że to było gdzieś tak wieczorem, koło godziny 20. Gdzieś w jakiejś kawiarni usiedliśmy, przedstawił się, ja się przedstawiłem. Krótko opowiedziałem mu o sobie. On mi też powiedział, jaka byłaby moja odpowiedzialność, co miałbym robić w tej firmie. I gdzieś doszedłem w tej swojej historii do tego, że powiedziałem, że jestem chrześcijaninem. I on bardzo szybko zakończył rozmowę. Powiedział, to jest pan gotowy przyjść jutro na 8 do pracy? Ja mówię, no myślę, że tak. No i na tym się skończyła właściwie rozmowa o pracę. Nie? No nie wiem, właśnie to słowo, że jestem chrześcijaninem, no zobowiązuje, też ma plusy i minusy, bo kiedy powiesz to później trzeba dać świadectwo, tak? I no to jest, ale na co chciałem zwrócić uwagę, że właśnie to temu człowiekowi wystarczyło na to, żeby zdecydować, że przyjmuje cię do pracy, tak? Więc to jest takie ciekawe, jak ludzie też odbierają chrześcijan. Możemy być czasami prześladowani, czy wyśmiewani, czy lekceważeni, ale chyba częściej gdzieś tam jednak ludzie mają szacunek dla naszych przekonań, dla naszej wiary i no do tego, że nawet zdarzają się takie przypadki, pewnie każdy miał gdzieś tam taki dziwny tekst, że zazdroszczę ci twojej wiary. Są tacy ludzie, którzy potrafią to powiedzieć i no to czasami daje do myślenia. I właśnie wracając do tego Nehemiasza, to on był w tym miejscu przed królem i był wierny Bogu, ufał i polegał na nim. I król właśnie podejmuje rozmowę z nim, a Nehemiasz, który wygląda źle i nie ma się za dobrze, że tak powiem, fizycznie, jednak podejmuje dialog i z odwagą właśnie prezentuje to, dlaczego tak jest, co jest przyczyną, że źle wygląda. No i też wykazuje się taką dyplomacją, tak, jak to pewnie był dobrze wyszkolonym sługą, czy właśnie podczaszym, że zwraca się do króla z dużym szacunkiem i też z dużą szczerością, że nic właściwie nie ukrywa, stawia wszystko właściwie, można powiedzieć, na jedną kartę. I w odpowiedzi na to król się pyta, jak mogę ci pomóc. Ale jest niesamowite. To jakiś niewolnik kraju podbitego, dobrze się tutaj wszystko w tym królestwie Artaxesa układa i co może go interesować jakiś taki właśnie podbity kraj, który został zrujnowany, splądrowany i pewnie przez to królowi się żyje dobrze i teraz jaka tu pomoc, co ja mogę tutaj zrobić, a jednak właśnie jest takie pytanie, jak mogę ci pomóc? I teraz uwaga, to jest czas na krótką modlitwę, bo zanim Nehemiasz odpowiedział, jakie ma pomysły, to zwrócił się do Boga. Panie, wspieraj mnie. Myślę, że w takiej rozmowie w cztery oczy, chociaż tam gdzieś jeszcze siedziała królowa, nie było czasu na modlitwę, na to, żeby, no to ja się zastanowię i zaraz królowi przedstawię, może jutro przyjdę przygotowany i tak dalej. Tylko właśnie takie zawołanie, Panie, bądź ze mną, bo to jest kluczowa rozmowa, to jest ważny moment, to się może obrócić ku dobremu, jeżeli ty będziesz błogosławił, tak? I właśnie Nehemiasz przedstawia całą sytuację, całą duszę otwiera przed nim, przedstawia to, co się dzieje, jak wygląda jego kraj, mieszkańcy, jak wygląda Jerozolima. No, to jest pierwsza rzecz. Później mówi, ja bym chciał ją odbudować. Więc to jest niesamowite, że nie tylko potrafił opowiedzieć, co jest powodem jego stanu, ale też ma jakąś ideę, ma jakąś wizję. No jeszcze dalej idzie, że mówi, czy mógłbym dostać listy polecające. Czy mógłbym mieć gwarancję, że bezpiecznie tam dotrę i wszystko będzie, że będę tam dobrze przyjęty i załatwię sprawę pomyślnie. I jeszcze, czy dostanę materiał na odbudowę, czyli środki, czyli drzewo, tak tutaj konkretnie jest list do zarządcy lasów państwowych. To jest niesamowite, że Nehemiasz pomimo tego, że modlił się i pościł, to właśnie Bóg był z nim, Może miał plan przygotowany, może improwizował, ale widać, że był dobrze przygotowany, że kiedy padło to pytanie, jak mogę ci pomóc, to Nehemiasz przedstawił dokładnie listę rzeczy, które by były pomocne. Jaki jest efekt tego? I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego czuwała nade mną. Czyli właśnie tutaj dwie instancje były no, sprzyjające. Pierwsze to właśnie to łaskawa czy dobrotliwa ręka była nade mną. A więc ta modlitwa z postem, taka szczera, otwarta, poruszyła Boga. Bóg uznał, że to jest dobry czas, że to jest ten człowiek, którego przygotowałem, postawiłem i on do mnie woła. I ja go będę wspierał, będzie moja ręka nad nim. A król był gotowy spełnić te wszystkie rzeczy, które Nehemiasz prosi. Dlatego myślę, że kiedy obserwujemy przykład Nehemiasza, to dobrze, żebyśmy też uczyli się z tego, że jesteśmy niepowtarzalni, że Chrystus zainwestował w nas, zmienił nasze życie, dał nam zbawienie, dał nam nowe wartości i postawił nas gdzieś w świecie. Właśnie mamy jakąś odpowiedzialność, jakąś pracę, jakąś służbę i bądźmy czujni, wykonujmy tą pracę jak najlepiej. No jak gdyby wykonujmy ją z całego serca. Czasami zastanawiamy się, czy właśnie no, są takie dylematy, zwłaszcza dla młodych chrześcijan jest czasami taki dylemat, czy mam w takim razie zrezygnować z edukacji, z kariery i na przykład poświęcić się służbie dla Boga, zostać misjonarzem i pojechać gdzieś na Borneo i albo w jakimś ośrodku dla uzależnionych, czy do Afryki i podjąć działanie. Może tak być. Może tak być, ale często jest tak, że Bóg mówi, pamiętacie, jak został uzdrowiony, opętany człowiek z krainy Gezerańczyków, nie pamiętam, jak to się wypowiadało, i on chciał iść za Jezusem, chciał zostać z uczniami. I co Jezus mu powiedział? Wróć do swoich. No, bądź tam, gdzie masz być, tak? I myślę, że też właśnie to jest taka ważna informacja, patrząc na Nehemiasza, że nasza praca, to gdzie jesteśmy, jest bardzo ważne. I myślę, żebyśmy dobrze wykorzystywali ten czas i no i czekali na okazję. I pewnie co jakiś czas one się zdarzają do tego, żeby dać świadectwo i być właśnie użytecznymi, też właśnie z perspektywy królestwa. I też taka ważna jest tutaj chyba rzecz odnośnie gotowości, że kiedy przychodzi taki moment do rozpoznania, co ja mogę zrobić, bo jak gdyby ta decyzja i ta gotowość Nehemiasza pokazuje nam, że on w pewnym momencie zrezygnował jakby, czy postawił pod znakiem zapytania swoją karierę. Ale był gotowy na to. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby być na tyle czujnym, że kiedy Bóg działa i chce nas czasami użyć i zmienić jakoś tą naszą sytuację, czy to, co do tej pory robimy, no żebyśmy byli na tyle otwarci, że skoro modliliśmy się o to, skoro jesteśmy gotowi, mamy plan, to jestem gotowy ruszyć. I pamiętam taką historię, pewnie niektórzy ją znają, kiedyś ponoć była taka jakaś wspólnota, gdzie ludzie modlili się o deszcz, bo była długo susza, to gdzieś było na wsi i chodziło o plony, zbiory i tak dalej i przez długi czas nie padał deszcz i zostało ogłoszone takie nabożeństwo modlitewne. No i wszyscy przyszli tak jak my dzisiaj na nabożeństwo, żeby się modlić i modlili się właśnie o deszcz. I tylko jeden chłopak, który przyszedł z całego tego grona zebranych, modlących się, przyszedł z parasolem. Nie? I to jest taki dobry znak, właśnie pokazuje, że on był gotowy na modlitwę i na to, że deszcz, że Bóg wysłucha, tak? Że będzie potrzebny parasol. I myślę, że to jest taka ważna lekcja dla nas, że kiedy o coś się modlimy, kiedy szukamy jakiegoś Bożego prowadzenia czy rozwiązania jakiegoś problemu i widzimy swoją odpowiedzialność nawet w tym, że się i modlimy, i pościmy, i koncentrujemy się na tym, to jest bardzo prawdopodobne, że Bóg posłuży się nami. Że powinniśmy być na tyle też przygotowani, żeby pójść za Jego głosem i wykonać to, co do nas należy. Tak jak właśnie zrobił to Nehemiasz. On miał plan, miał wizję i podjął konkretne działania. I to, co też jest bardzo ważne według mnie, to stały kontakt z Bogiem. Miał czas na długą modlitwę, kiedy mógł się na tym skupić, modlitwę z postem. I wtedy, kiedy była kluczowa rozmowa z królem, on pamiętał o tym, że tylko wszystko jest uzależnione od Boga i Jego prowadzenia, Jego mądrości i oddaje to Bogu. I druga część tego rozdziału to jest taka wizja lokalna. Też przeczytam. Więc to była teoria, pierwszy rozdział i połowa drugiego. I patrzcie się, jak się to wszystko zaczyna szybko dziać i przechodzi to do działania, do praktyki. Że on przestaje żyć w takich komfortowych warunkach, zostawia tą swoją pracę i wyjeżdża właśnie w taki trudny teren, krótko mówiąc. Gdy przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam 3 dni. Wtedy wybrałem się nocą, ja i niewielu mężów ze mną, a nikomu nie wyjawiłem, do jakiego dzieła na korzyść Jerozolimy Bóg mój mnie pobudził. I miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem, i wyruszyłem nocą przez bramę nad doliną, potem obok źródła smoczego do bramy śmietników i badałem mur Jerozolimy, który miał wyłomy, a bramy jej były strawione ogniem. Gdy przeszedłem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, zwierzę, na którym jechałem, nie miało możliwości przejścia. I szedłem nocą wąwozem w górę i badałem mur. Potem wszedłem znowu przez bramę nad doliną i powróciłem. Lecz zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzałem zrobić. Dotąd bowiem nie wyjawiłem tego Żydom, ani kapłanom, ani możnym, ani zwierzchnikom, ani urzędnikom. Ale teraz rzekłem do nich: widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy? Jerozolima jest pustoszona, a bramy jej spalonym ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem. I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną. I również słowa, które mi król powiedział, a oni powiedzieli: dalej, budujmy. I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy. I skoro Horonita Sanbalat i Amonicki sługa Tobiasz i Arab Geszom to usłyszeli, lżyli nas i wytykali nas, mówiąc: co znaczy to, co poczynacie? Czy podnosicie bunt przeciwko królowi? I odpowiedziałem im: sam Bóg nie wiózł nam poszczęści, a my, słudzy Jego, zabierzemy się do odbudowy. Wy natomiast nie macie udziału ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. Więc tutaj jest dalsza część właśnie tej historii, ten właśnie plan, który przedstawił właśnie Nehemiasz królowi, jest w realizacji. Jeszcze ciekawe, że to taki szczegół, ale Nehemiasz nie prosił o eskortę i jeźdźców, czy eskortę z też konną. I to król łaskawie mu dał w takim bonusie jeszcze, żeby może chciał, żeby podczaszy wrócił też, tak? Więc zadbał o jego bezpieczeństwo i gwarancję, że będę miał z powrotem tego dobrego pracownika. Tak czy inaczej, król mu bardzo sprzyjał i jeszcze właśnie coś dodatkowego dostał, żeby może właśnie wzmocnić jego osobę, misję i bezpieczeństwo. No i tutaj czytamy 3 dni takiej dyskretnej wizyty w Jerozolimie. Właśnie, różne powody, jak się jedzie do tego miasta, tak? My byliśmy, ja widzę uśmiechy, tak to było, że pojechaliśmy zupełnie w innym nastawieniu i z innymi oczekiwaniami. Kto wie, czy to nie dzięki Nehemiaszowi mogliśmy właśnie to miasto zobaczyć w takim stanie. Chociaż jeszcze dużo się wydarzyło, tak, w międzyczasie, ale właśnie to jest taki kamyczek w odbudowie i w tym, że Bóg jest wierny i Nehemiasz odegrał taką ważną rolę właśnie dla tego pięknego miasta. I wtedy, kiedy on był, to ono wyglądało nie tak pięknie. Nie, właśnie ocenia sytuację bardzo dokładnie, chociaż było ciemno, chociaż tam coś o księżycu też było, że blasku księżyca, więc coś tam widział, zobaczył właśnie, ile bram jest zniszczonych, ile jest wyłomów w murach i tak dalej. No, wiemy, jak to wygląda. Wystarczy pojechać do Chęcin na przykład. To się tak ładnie nazywa, ruiny zamku w Chęcinach. Rzeczywiście ruiny, tak? Tak to jest. Jakieś tam muzeum oczywiście jest i wieża widokowa i tak dalej, ale generalnie Babel zupełnie inaczej wygląda. Nie? Są komnaty, jest wszystko wyeksponowane, ocieplone i tak dalej. Więc to jest taki kontrast, kiedy Nehemiasz przyjeżdża, to wygląda to fatalnie, ale to jest ciekawe, że jest takim rzetelnym człowiekiem, taki właśnie szczegółowy, że poświęcił 3 dni na to, żeby dokładnie zbadać, ocenić stan, sytuację. Pewnie lekarz by powiedział ocenić stan pacjenta, tak? I podoba mi się to u Krzyśka, że często właśnie tam jakieś, chcesz mieć podpis na maraton, to badania jakieś tam, to. No i trzeba się właśnie tutaj poddać. Ale szczegóły są ważne. I tak zrobił Nehemiasz, że dokładnie właśnie ocenił sytuację miasta, tego, co jest do zrobienia, jak to trzeba zrobić i tak dalej. I ciekawe, że zrobił to sam. Dyskretnie jakoś, że zależało mu na tym. I tutaj tekst nie wspomina dlaczego i zastanawiałem się też, co mogło być przyczyną, że właśnie w ten sposób postąpił. No nie może być kilka powodów, ale nie mam pomysłu, ale widać, że to jest jego odpowiedzialność, że chciał sam dokładnie, naocznie, osobiście się o tym przekonać i nie dać się uprzedzić innym, może właśnie ze złym nastawieniem. Po prostu chciał obiektywnie zobaczyć sytuację. Przyjechał z twierdzy Suza, która pewnie była, i zobaczył to, co zobaczył, tak? Czyli właśnie taki obraz nędzy i rozpaczy i ruiny. I 18 wers jest przepiękny, że jak kiedy to wszystko już zobaczył, ocenił, tak jak mógł najlepiej, wtedy spotkał się z przywódcami, z liderami, z kapłanami, z tymi, którzy tam, jednak był jakiś porządek w tym mieście i były osoby, które zarządzały. I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną. Również słowa, które mi król powiedział. A oni odpowiedzieli: dalej, budujmy. I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy. Więc, no, jeden człowiek, ale z drugiej strony wielki Bóg i łaskawy król, i dobra wizja, ocena sytuacji i plan działania sprawiło, że ci, którzy właśnie byli tacy właśnie sfrustrowani, zniechęceni, bez nadziei, zmienili punkt widzenia i powiedzieli: no, jesteśmy zainspirowani, jesteśmy gotowi cię wspierać i podejmijmy w takim razie to działanie i zróbmy to. Więc ta historia pokazuje nam, że no, wszystko ma swój czas. Jak to Salomon mówi, wszystko ma swój czas. I zanim czasami podejmie się działanie, to jest czas właśnie na modlitwę, na post, na ważne rozmowy. Ktoś by to powiedział, nie ma tutaj za dużo chyba rzemieślników, ale majsterkowiczów trochę jest. Więc ważne jest, wiemy to dobrze, oszczędzanie narzędzi. Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby to zrobić, nawet godzinę. Pamiętam, jak Grzesiu ościł piłę w radiu na przykład co jakiś czas, łańcuch. Ale właśnie, to jest ważne. I jak ktoś jest narwany do pracy, to nie będę ościł. Dajemy, niech się pali nawet łańcuch czy drzewo, ale. A warto dać na luz po prostu i stracić te pół godziny, żeby naoszczyć narzędzia i mniej się napracować i być bardziej efektownym. I właśnie tutaj, no, jak gdyby ten przykład Nehemiasza też pokazuje, że wszystko ma swój czas. Że jak gdyby dobrze jest rozłożona tutaj ta dynamika czasu czy sposób działania. I jak gdyby każdą z tych sytuacji, właśnie ten nasz bohater zrobił jak najlepiej. W każdym jak gdyby momencie działania, tak? Jeszcze jedna ważna rzecz chyba z tego przykładu to przeciwności albo przeciwnicy. Diabeł nie śpi. Nie? Kiedy Jerozolima jest zrujnowana, to jest, no, nie trzeba działać, tak? Ale kiedy pojawia się Nehemiasz, to od razu pojawiają się ludzie, którzy powiedzą: my nie pozwolimy na to. Nie dajemy zielonego światła i zrobimy wszystko, żeby to się nie udało. I myślę, że też to jest taka ciekawa wskazówka, informacja, że właśnie diabeł nie śpi. I kiedy podejmuje się odbudowę, czy osobistego życia, czy życia wspólnoty, czy jakieś działanie ewangelizacyjne, czy jakieś inne działania, no to diabeł nie śpi, tak? To się samochód zepsuje, to ktoś zachoruje, to ktoś nam zepsuje dzień, czy ktoś wręcz powie, że ja zrobię wszystko, żeby wam się to nie udało. Tak jak ci właśnie tutaj obserwatorzy, którzy czuwali nad tym, żeby Jerozolima była w pohańbieniu. Ale przesłanie jest takie: dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. To jest takie tłumaczenie chyba z tej Biblii Zaręby. Dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. I jak Bóg da, może za 3 tygodnie będziemy właśnie analizowali szczegóły pracy, nazwiska osób, które się zaangażowały. I to będzie może też takim kolejnym tematem, jakie my mamy dary Ducha Świętego, w jaki sposób je używamy, jak Bóg każdego z nas indywidualnie chce użyć przy budowie swojego miasta, swojego królestwa, i że naprawdę każda ręka jest potrzebna. Jesteśmy wyjątkowi, każdy ma jakiś inny fach, inny dar, inne umiejętności. I to, co Darek powiedziałeś, rzeczywiście, jeżeli chociaż jednej osoby zabraknie, no to właśnie to jest strata. I może, jeżeli nawet jedna osoba się nie zaangażuje czasami w pewne dzieło, to może będzie wyłom jakiś w jednym miejscu. Ale jeżeli wszyscy to zrobią, no to wszystko się uda pomyślnie odbudować. Niech nam Bóg w tym dopomaga. Bardzo mi się podoba. Gdyż udało się, gdyż dobrotliwa ręka była nade mną, nad nami. I niech te słowa nam gdzieś tam towarzyszą właśnie przy naszych rozmyślaniach na temat też naszej wspólnoty, naszego życia z Bogiem i naszego miejsca, gdzie nas Bóg stawia, jakie mamy zadania, z kim mamy rozmawiać, o czym. A Bóg jest z nami, jest wierny, tak jak był z Nehemiaszem, jeżeli my tylko ufamy Mu i wołamy do Niego.